Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. ...26 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Komisja francuskiego parlamentu opowiedziała się dzisiaj za zakazem integralnej burki. Na ten temat będziemy rozmawiać z szefem Komisji Francuskiego Episkopatu do spraw kontaktów z islamem. Nadamy też audycję księdza Marka Starowiejskiego o kapłaństwie w myśli ojców Kościoła. Program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Formacja teologiczna prezbitera to związany z rokiem kapłańskim temat 14. posiedzenia publicznego papieskich akademii. W Watykanie zaprezentowano program tego wydarzenia. Odbędzie się ono jutro i zakończy następnego dnia wspólną audiencją u Ojca Świętego. Posiedzenie publiczne gromadzi 7 instytucji promujących różne aspekty intelektualnego, duchowego i kulturalnego życia Kościoła. Należą do nich Papieska Akademia Świętego Tomasza z Akwinu, Papieska Akademia Teologiczna, Papieska Akademia Niepokalanej, Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna, Papieska Znamienita Akademia Sztuk Pięknych i Literatury Mistrzów przy Panteonie, Papieska Rzymska Akademia Archeologii oraz Papieska Akademia Cultorum Martyrum. Posiedzenie publiczne koordynuje Papieska Rada do Spraw Kultury. W programie sesji przewidziano m.in. wręczenie nagrody przyznawanej przez papieskie akademie.
Publiczne posiedzenie papieskich akademii poprowadzi arcybiskup Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Sądzę, że działalność papieskich akademii jest zasadniczo słabo znana. Mało kto wie, że w ogóle istnieją. Musimy się zatem postarać, aby wiedziano o nich na zewnątrz. Są to bowiem małe światy, które zajmują się badaniami i to w sposób bardzo kompetentny, specjalistyczny. Jestem przekonany, że z powodzeniem mogą się jednak dzielić swymi odkryciami z szerokim odbiorcą. Na jutrzejszym posiedzeniu będę więc zabiegał, aby akademie lepiej informowały świat o swojej działalności.
Nieprzyjemnym zgrzytem zakończył się tydzień ekumeniczny. Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan wyraziła rozgoryczenie przeciekiem do mediów tekstu będącego przedmiotem refleksji Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a całością Kościoła Prawosławnego. Jak podkreślono w wydanym przez Watykańską Dykasterię komunikacie, upubliczniony dokument ma charakter jedynie wstępny, zawierając spis tematów do przestudiowania i pogłębienia, co zostało dokonane jedynie w niewielkim stopniu. Podczas ostatniego posiedzenia komisji w Pafos ustalono, że tekst nie będzie publikowany, dopóki nie zostanie do końca przeanalizowany, oświadczyła Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Do tej pory nie istnieje żaden uzgodniony dokument, stąd opublikowany tekst nie jest ani wiążący, ani oficjalny.
Mnożą się inicjatywy pomocy na rzecz dotkniętego trzęsieniem ziemi Haiti. Watykan zamierza dokonać specjalnego dodruku znaczka pocztowego poświęconego 1500-leciu Sanktuarium Maryjnego w Mentorelli. Spodziewany dochód ze sprzedaży, 150 tysięcy euro, zostanie przeznaczony na wsparcie inicjatyw charytatywnych na wyspie. Z kolei włoska Caritas przekazała do tej pory na Haiti pomoc w wysokości 550 tysięcy euro.
Natomiast Światowa Rada Kościołów zaapelowała o umorzenie haitańskiego zadłużenia zagranicznego. Oblicza się je na 640 milionów dolarów, a samych odsetek ten jeden z najbiedniejszych krajów świata płaci rocznie 50 milionów. Podczas wczorajszej konferencji pomocowej w Montrealu władze Haiti oceniły, że na odbudowę kraju potrzebują 3 miliardów dolarów. Zdaniem Światowej Rady Kościołów oddłużenie byłoby niemałym wkładem w to dzieło. Do tej pory na apel organizacji pozarządowych Bank Światowy zawiesił na 5 lat spłatę haitańskiego długu wobec tej instytucji wynoszący 38 milionów dolarów. Pomoc finansowa na odbudowę kraju powinna mieć raczej formę daru niż pożyczki i to daru nieobjętego ustalonymi z góry warunkami narzucanymi zwykle krajom ubogim, podkreśliła Światowa Rada Kościołów.
Benedykt XVI osobiście zajmuje się kwestią podniesienia ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej do rangi patriarchatu i tylko on może zadecydować, kiedy się to stanie, powiedział nuncjusz apostolski na Ukrainie. W wywiadzie dla jednej z agencji arcybiskup Iwan Jurkowicz przypomniał też opinię Jana Pawła II, który stwierdził, że głowa tego kościoła zasługuje na to, by być patriarchą. Zdaniem nuncjusza przeniesienie siedziby arcybiskupa większego do Kijowa sprzyja temu posunięciu. Zapewnił on również, że grekokatolicy nie będą kartą przetargową w rozmowach z patriarchatem moskiewskim, choć stolicy apostolskiej zależy na spotkaniu Benedykta XVI z patriarchą Cyrylem. Byłby to symbol XXI wieku, zauważył arcybiskup Jurkowicz. W tym kontekście przypomniał on, że stolica apostolska nawiązała niedawno pełne relacje dyplomatyczne z Federacją Rosyjską. Podkreślił również zgodność Kościoła katolickiego i rosyjskiej cerkwi prawosławnej w kwestiach związanych z chrześcijańską tożsamością Europy.
We Francji zakończyła dziś pracę Komisja Parlamentu do spraw burki, czyli welonu noszonego przez muzułmanki. Po 6 miesiącach obrad i konsultacji wydała ona dokument, który wzywa do przyjęcia przez parlament rezolucji głoszącej, że cała Francja jest przeciwna noszeniu welonu całkowicie zakrywającego oblicze kobiety i domaga się jego zakazu na terenie republiki. Komisja zarekomendowała też parlamentowi przyjęcia ustawy, która zakazywałaby zasłaniania oblicza w służbach publicznych, takich jak szpitale, poczty, administracja czy transport. Raport komisji przyznaje, że jej członkowie nie byli jednomyślni w sprawie absolutnego i kategorycznego prawa, które w imię zachowania porządku publicznego zakazywałoby całkowitego zakrywania twarzy również na ulicy. Tym niemniej prawo takie zyskało poparcie większości członków komisji. Jak szacuje komisja, we Francji burkę integralną nosi dziś nie więcej niż 2000 kobiet. 2/3 z nich posiada obywatelstwo francuskie. Co czwarta jest konwertytką na islam, a co druga ma poniżej 40 roku życia. Jak wykazały badania opinii publicznej, 56% Francuzów opowiada się za zakazem burki również na ulicy, a 62% tylko w miejscach publicznych. Za zakazem noszenia burki opowiada się również prezydent Nicolas Sarkozy. A jakie jest stanowisko Kościoła katolickiego w tej sprawie? Zapytaliśmy o to księdza Christophe Roucou, szefa Komisji Francuskiego Episkopatu do spraw kontaktów z islamem.
Na początku chciałbym sprecyzować, że zwróciliśmy się do Komisji Parlamentarnej z prośbą o możliwość przedstawienia naszego stanowiska. Widzieliśmy bowiem, że parlament konsultował się w tej sprawie z różnymi nurtami światopoglądowymi, agnostycznymi czy ateistycznymi. Złożyliśmy oficjalne podanie, lecz nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. No cóż, trochę nas to dziwi z demokratycznego punktu widzenia. Zignorowano nas, podczas gdy uwzględniono inne nurty myślowe. Po drugie, do tej pory Kościół katolicki nie zajmował oficjalnego stanowiska w tej sprawie, ponieważ nie chcieliśmy uprzedzać faktów, czyli deklaracji Komisji Parlamentarnej. To na początek w kwestii formalnej. Natomiast jeśli chodzi o stosunek episkopatu do burki, to biskupi francuscy respektują tu przede wszystkim zdanie zwierzchników muzułmańskich, czyli członków francuskiej Rady do spraw kultu muzułmańskiego, z którą jesteśmy w kontakcie. Stwierdziła ona jednoznacznie, że burka integralna, czyli zakrywająca całe oblicze, nie jest wymogiem religijnym, nie nakazuje jej ani Koran, ani inne teksty prawne. A zatem nie chodzi tu w pierwszym rzędzie o zobowiązanie religijne. Respektujemy tę opinię. Po drugie, już w 2004 roku zwierzchnicy różnych kościołów, katolickiego, prawosławnego i protestanckiego, wspólnie oświadczyli, że prawny zakaz nie jest najlepszym rozwiązaniem problemu, z którym chce się tu walczyć. Dziś, biorąc pod uwagę, że burka integralna dotyczy niewielkiej grupy kobiet, myślimy, że jej prawny zakaz byłby środkiem nieproporcjonalnym. Z drugiej strony, fakt, iż kobieta całkowicie zakrywa oblicze i rezygnuje z normalnej komunikacji z otoczeniem, jest dla nas szokujący, budzi nasze wątpliwości i niepokój. Trzeba się pytać, dlaczego tak się dzieje. Nie sądzę, by wszystkie kobiety były do tego zmuszane. Jest to niewątpliwie wpływ nurtów radykalnych, które są mniejszościowe, lecz jednak istnieją, czy to w klasie średniej, czy w ubogich dzielnicach. Biorąc to pod uwagę, myślimy, że trzeba tu popracować nad zmianą mentalności, a środki prawne tej pracy nie służą.
Czy to oznacza, że źle poprowadzono debatę na temat burki we Francji, że niepotrzebnie rozgrzebywano całą sprawę?
Myślę, że ludzie, którzy pracują w służbach publicznych, na przykład w szpitalu, mogą słusznie czuć niepokój w obliczu tych kobiet, które ukrywają swą twarz. Jest to więc realny niepokój, który jest dodatkowo podsycany przez media i przedostał się również do polityki. Trzeba go zatem brać pod uwagę. Tym niemniej uważam, że reakcja jest dziś nieproporcjonalna. Trzeba oczywiście rozróżniać między rezolucją parlamentu, która nie jest wiążąca, i ewentualnym prawem. Gdyby miało dojść do uchwalenia prawa, trzeba się zastanowić, czy nie doprowadzi to do wzmocnienia owej radykalnej mniejszości. Musimy zdać sobie sprawę, że w bardzo trudnej sytuacji stawiamy też zwierzchników muzułmańskich. Przy okazji debaty na ten temat dochodzi bowiem do wielu uogólnień. W konsekwencji może to prowadzić do solidarności społeczności muzułmańskiej z nurtami radykalnymi. Członkowie Rady Kultu Islamskiego chcą tego uniknąć i trzeba im w tym pomóc. Trzeba wspierać nurty umiarkowane. Chciałbym jeszcze przypomnieć stanowisko kardynała André Ventrois, który stwierdził, że ewentualne przyjęcie prawa byłoby odebrane jako gest policyjny i całkiem niepotrzebnie nadawałoby znaczenie nurtowi, który owszem, może niepokoić, lecz pozostaje marginalny. A poza tym trzeba też pamiętać, że przyjęcie takiego prawa nie zostałoby dobrze zrozumiane za granicą.
Mówił ksiądz Christophe Roucou, przewodniczący Komisji Francuskiego Episkopatu do spraw kontaktów z islamem.
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Audycja księdza Marka Starowiejskiego.
Przed mikrofonem autor.
Nic bez biskupa. Święty Ignacy, biskup Antiochii, autor 7 listów do gmin małoazjatyckich, i święty Polikarp, biskup Smyrny, w swoich listach pokazują nam środowisko małoazjatyckie w II wieku, w którym Kościół jest zorganizowany. Mamy biskupów, kapłanów i diakonów, którzy cieszą się dużym szacunkiem u wiernych. W tym środowisku rozwijają się herezje, więc Ignacy wzywa wiernych do skupienia się wokół biskupa, który zajmuje miejsce centralne w kościele lokalnym. Święty Ignacy. Należy zatem, byście postępowali zgodnie z myślą biskupa, co też czynicie. Wasi bowiem kapłani słusznie szanowani i godni Boga, tak są zestrojeni z biskupem jak struny z cytrą. Dlatego to wasza zgoda i harmonia miłości wyśpiewuje światu Jezusa Chrystusa. I niech każdy z was włączy się w ów chór, abyście w harmonii waszej zgody, biorąc ton Boga w jedności, śpiewali jednym głosem Ojcu przez Jezusa Chrystusa. Wówczas On was usłyszy i pozna wasze dobre czyny, że jesteście członkami Jego Syna. Jest zatem dla was pożyteczne pozostawać w nieskazitelnej godności, abyście również zawsze mieli uczestnictwo w Bogu. A zatem idźcie za biskupem jak Jezus Chrystus za Ojcem i za waszymi kapłanami jak za apostołami. A diakonów poważajcie jak przykazania Boże. Niech nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. Uważajcie za ważną tylko taką Eucharystię, która sprawowana jest pod przewodnictwem biskupa lub tego, komu on zleci. Gdy pojawi się biskup, tam niech będzie wspólnota tak, jak tam, gdzie jest Chrystus Jezus, tam jest i Kościół powszechny. Nie wolno bez biskupa ani chrzcić, ani sprawować agapy, lecz to, co on zatwierdzi, to dla Boga będzie miłe. W ten sposób wszystko, co czynicie, będzie pewne i ważne. Jest rzeczą rozsądną myśleć na przyszłość trzeźwiej i dopóki jeszcze mamy czas nawrócić się do Boga. Dobrze jest Boga i biskupa poważać. Ten, co czci biskupa, uczczony jest przez Boga. Ten, co czyni coś w tajemnicy przed biskupem, służy diabłu. Kiedy bowiem jesteście posłuszni waszemu biskupowi, jak samemu Jezusowi Chrystusowi, to w moich oczach nie żyjecie już według ludzkiego sposobu myślenia, lecz według myśli Jezusa Chrystusa, który dla nas umarł, byście, uwierzywszy w śmierć Jego, uniknęli śmierci. Jest zatem rzeczą konieczną, abyście, tak jak to czynicie, nie robili nic bez waszego biskupa, lecz byście byli posłuszni także i kapłanom, niby apostołom Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją. W Nim się znajdziemy, jeśli tak właśnie żyć będziemy. Trzeba też, aby diakoni będący sługami tajemnic Jezusa Chrystusa podobali się wszystkim na wszelki sposób. Nie są bowiem usługującymi przy jedzeniu i piciu, lecz sługami Kościoła Bożego. Należy zatem, by wystrzegali się jak ognia wszystkich zarzutów. Podobnie niechaj wszyscy szanują diakonów jak samego Jezusa Chrystusa, a także biskupa, który jest obrazem Ojca, i kapłanów, jak Radę Boga i Zgromadzenie Apostołów. Bez nich nie można mówić o Kościele. Jestem przekonany, że tak właśnie w tych sprawach postępujecie. Godzi się zatem nie tylko zwać się chrześcijaninem, ale nim również być. W istocie, choć ciągle mają biskupa na ustach, wszystko czynią bez niego. Widać, że nie są oni ludźmi czystego sumienia, a zgromadzenia ich ani ważne, ani zgodne z przykazaniami Pana. Starajcie się wszystko czynić w zgodzie Bożej pod kierunkiem biskupa, który zastępuje wam Boga, kapłanów zastępujących Radę Apostołów i moich najdroższych diakonów, mających udział w posłudze Jezusa Chrystusa. On to przed wiekami u Ojca był i objawił się u kresu. Wszyscy zatem, przejąwszy obyczaje Boga, szanujcie się nawzajem i niech nikt nie patrzy na swego bliźniego według ciała, lecz w Jezusie Chrystusie zawsze kochajcie się nawzajem. Niech nie będzie w was niczego, co mogłoby was dzielić, lecz jednoczcie się z biskupem i tymi, co wam przewodzą, a jedność ta stanie się obrazem i zarazem nauką nieśmiertelności. Święty Polikarp. Diakoni niechaj będą bez zarzutu w obliczu Jego sprawiedliwości. Są bowiem sługami Boga i Chrystusa, a nie ludzi. Obcy wszelkiej obmowie, obłudzie, zakłanności na pieniądze, niech będą czyści pod każdym względem, pełni współczucia, gorliwi, żyjący według prawdy naszego Pana, który stał się sługą wszystkich. Kapłani również niechaj będą pełni współczucia, miłosierni dla wszystkich. Niech sprowadzają na dobrą drogę zabłąkanych i odwiedzają wszystkich chorych, nie zaniedbując ani wdowy, ani sieroty, ani biedaka, lecz starając się czynić zawsze dobrze wobec Boga i ludzi. Niech powstrzymają się od wszelkiego gniewu i sądów niesprawiedliwych bez względu na osobę. Niech unikają wszelkiej zakłanności na pieniądze i nie wierzą łatwo oskarżeniom, ani nie osądzają nazbyt surowo, pamiętając, że wszyscy jesteśmy dłużnikami grzechu.
Była to audycja
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach
w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.